Drogą miłowanie w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, pokój Wam. Pozwoliłem sobie tu z tyłu otworzyć, żeby było troszeczkę więcej powietrza, bo po obiedzie wiadomo, jaka jest czasami. Trzeba lepiej oddychać, żeby nie zasnąć. Nie wiem, jak mi się to uda przekazać. Chciałbym, drodzy braterstwo, mówić na temat wiary. Temat nasz będzie dotyczyć wiary z wielu powodów. Chociaż może niektórzy słyszeli już, może była o tym mowa, ale chciałbym poruszyć taki temat dotyczący wiary, ale wiary nie jakiejkolwiek wiary, ale wiary biblijnej. Otóż w zwykłej rozmowie bardzo swobodnie używamy tego słowa wiara, że ktoś wierzy, że ktoś uwierzył w coś i tak dalej. Mówimy w jakąś osobę, jakąś partię polityczną, czy w ogóle w jakąś gazetę, czy redaktora. Nam interesuje oczywiście spojrzenie na wiarę, ale z pozycji Biblii. Mówimy też różne rzeczy, często nie zastanawiamy się nad tym, a sytuacja jest tego typu, że mówią, że ludzie na świecie jest 2,2 miliarda ludzi, którzy wierzą w Jezusa, w Boga i automatycznie, że oni mają tą biblijną wiarę. Otóż zastanowimy się nad tym, bo Słowo Boże troszeczkę mówi inaczej. Znamy taki tekst w Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale, 8 wierszu, co nie będzie naszym tematem, a tylko zarysowanie problemu. Mówi tak, czy Syn Człowieczy znajdzie tę wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tam jest często tłumaczone w naszych Bibliach, czy znajdzie wiarę na ziemi. Ale tam powinno być, czy znajdzie tę wiarę, taką wiarę, czy taką samą jak ta niewiasta, która się udawała do tego sędziego, aby ją bronił. A więc czy znajdzie tą wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A wiemy, w jakim okresie żyjemy w tej chwili, prawda? Jest jeszcze jeden tekst, który bardzo podobnie mówi, ale w takiej formie, jak często Hebrajczycy stosowali, żeby zmusić słuchacza do myślenia, to mówi tak, w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 41 wierszu. Jak możecie wierzyć wy, którzy między sobą zabiegacie o uznanie, a nie szukacie uznania u Boga? A więc te dwa zdania w formie pytania zmuszają słuchacza do myślenia. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, żeby człowiek sobie odpowiedział na te dwa pytania. Z tego powodu właśnie będziemy mówić na temat wiary. Gdyż w których żyjemy, to ważne. Komentarz do tych tekstów akurat jest taki, z reprintów, za chwilę podam, mówi tak, w czasie, gdy on przyjdzie, powtórę, będzie wielki brak wiary, prawie wcale jej nie będzie. Nie znajdzie prawdziwej wiary. I tutaj jest podkreślone prawdziwej wiary. Ja będę używał określenia wiary biblijnej, ale to jest to samo. Nie znajdzie tej prawdziwej wiary na ziemi. W większości znajdzie wiarę mylną, mylne pojęcia. To jest ciekawy komentarz na ten temat. Możemy sobie to poszerzyć informację w reprincie 38-41. Lub jest inny artykuł 47-31. W naszym języku słowo wiara ma wiele różnych znaczeń, ale nas interesuje spojrzenie na wiarę z pozycji Biblii. Otóż przeżycie wiary biblijnej, wczucie się w nią jest sprawą podstawową, jest warunkiem poprawnego pojmowania czegokolwiek w Piśmie Świętym. I trudno jest obrać jakikolwiek tekst, jakąkolwiek przypowieść, aby można było to kompletnie wyjaśnić za pomocą jednego zdania, jednego tekstu, jednego wykładu, czy jakiegoś zagadnienia. Ale wniknięcie w biblijną wiarę nie jest łatwe. Wiara jest kluczem, można powiedzieć, jest korzeniem każdego tekstu biblijnego, każdego wersetu. I na pewno znamy te teksty z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz, który mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. To są kryteria wiary biblijnej. Biblia wyraźnie tutaj pokazuje, że biblijna wiara nie polega na wierzeniu w coś, co nam się podoba, co nam sprawia przyjemność, co chcielibyśmy, aby żeby było i tak dalej. Ale biblijna wiara, jak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 wiersz, że wiara jest podstawą spełnienia naszych nadziei, dowodem tego, czego jeszcze nie widzimy. A więc można powiedzieć, że te dwa teksty podają nam kryteria i definicję biblijnej wiary. W znaczeniu biblijnym słowo wiara powinno być dokładnie określane, opisywane. Wiara wymaga gruntownej, rzetelnej wiedzy, zapoznania się z dowodami oraz docenienia tego, na co one te dowody wskazują. Ale to wszystko jest wiedza biblijna. Ta wiedza biblijna jest środkiem do osiągnięcia celu. Celem jest wiara biblijna. Wiedza biblijna nie jest wiarą biblijną. I gdy przyjrzymy się, jak rzeczywiście powstaje wiara, będziemy lepiej mogli ocenić, czym jest rzeczywiście wiara biblijna. Nas interesuje wiara biblijna, jak to było w Starym Testamencie. Moglibyśmy mówić dzisiaj na temat wiary biblijnej z Nowego Testamentu, ale warto się zastanowić, jak w ogóle doszło do tego, że my dzisiaj mówimy o wierze. A wiadomo, że wszystko zaczęło się ze Starego Testamentu. Wiara jest zjawiskiem wielostronnym, bardzo wielostronnym. A Pismo Święte pokazuje tą wiarę w różnych aspektach. I dla człowieka Biblii, dla człowieka Hebrajczyka, liczyło się spotkanie z Bogiem, poznanie Boga, zrozumienie Go, i postawa względem Boga i moralności, którą Bóg nadał przez swoje prawa. To są te cztery rzeczy, które składają się na to, że ten człowiek w Starym Testamencie, o których będziemy za chwilę mówić, on mógł się cieszyć i mieć tą wiarę biblijną. My z tego dzisiaj czerpiemy wzór. My używamy słowa wiara i myślimy, że nam to powinno wystarczyć. A więc tu widzimy spotkanie z Bogiem, poznanie Boga, zrozumienie Go i postawa względem Boga i moralności tych praw, które poda. Tę tezę będę chciał przedstawić na podstawie przykładów biblijnych. Otóż wiemy o tym, że jeszcze jedną rzecz trzeba było dodać, a mianowicie, że nie może funkcjonować biblijna wiara bez poprzedzającej ją pokuty. To, co już było dzisiaj wspomniane. Powtarzam, nie może funkcjonować biblijna wiara bez poprzedzającej ją pokuty. Ale nie będziemy mówić na temat pokuty, będziemy mówić na temat wiary. Abraham jest dla nas wzorem. Apostoł Paweł mówi, że jest ojcem wszystkich wierzących. List do Rzymian, 4 rozdział, 11 wiersz. Według tej wiary, którą Abraham zapoczątkował, wielu osób umierało właśnie w tej wierze. I Abraham jest dla nas przykładem. Najwięcej terminów związanych z pojęciem biblijnej wiary powstało z dwóch hebrajskich rdzeni, tak jak tu są zapisane, men i ptch. I o tym będziemy chcieli też powiedzieć. I tak, to słowo pierwsze, które jest tłumaczone często uwierzyć Bogu, hebrajskie słowo to, ten rdzeń, znaczy być mocnym, pewnym, godnym zaufania, bezpiecznym. I w różnych odmianach czasownika to słowo znaczy stałość, stabilność, solidność rzeczy lub osób, które budzą zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. To tak mniej więcej to słowo znaczy. Tak możemy to wyczytać w słownikach. Pierwszy tekst na przykład, to jest 1 Mojżeszowa, 15 rozdział, 6 wiersz, który powiada: wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu za sprawiedliwość. Tu jest pierwszy raz dopiero w Biblii użyte słowo to, ten rdzeń emen, z którego właśnie powstają te znaczenia. Pierwszy raz w przypadku Abrahama. Inny tekst, który mówi, 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 9 wiersz. Pan Bóg twój jest Bogiem wiernym. A więc widzimy, że to samo słowo stosuje się również nie tylko do człowieka, ale i do Boga. Inne słowo, to drugie BTH, a więc jest tłumaczone często zaufać, i to jest poprawnie. I to hebrajskie słowo znaczy ufać, pokładać ufność. Często jest tłumaczone wierzyć. To nie oddaje właściwie tego znaczenia. I wyraża poczucie bezpieczeństwa, opieki, zaufania, zawierzenia. Czyli inaczej, pełne i bezgraniczne zaufanie Bogu. To jest ten rdzeń słowa hebrajskiego. A więc tu nie występuje, jak widzimy w tych znaczeniach, to takie słowa nie występuje, jak my często używamy, wiara, wierzyć, uwierzyć, ale zaufać. Teraz przejdziemy, zastanowimy się na tym, jak ci bohaterowie wiary realizowali to, o czym żeśmy wspomnieli. Pierwszy przykład jeszcze do tego, co powiedziałem, to jest Jeremiasza 39, rozdział 18 wiersz, który mówi: zachował życie jako swoją zdobycz, zachowasz życie jako swoją zdobycz, dlatego że mi zaufałeś, oświadcza Pan. Tak mówi Bóg. Inny przykład, 2 Królewska 18:5, to jest: w Panu Bogu Izraelskim ufał. Są użyte właśnie te słowa. I przechodzimy do tych naszych bohaterów wiary. Kiedy analizujemy życie osób ze Starego Testamentu, zauważamy ciekawą rzecz. Że Bóg nie powiedział do tych osób ze Starego Testamentu: uwierz. Ale dał im coś do zrobienia. Zadanie do wykonania. A ich postawa była najlepszym dowodem, że oni zaufali Bogu i to znalazło uznanie u Boga. Pierwszym, o którym byśmy chcieli wspomnieć, to jest Abel. Abel, jak wiemy, złożył ofiarę. W jaki sposób Bóg mu przekazał, żeby on to uczynił, my nie wiemy. W każdym bądź razie mamy powiedziane, że złożył tą ofiarę, która się podobała Bogu. Ta ofiara wskazywała na Chrystusa, ale on poniósł konsekwencje tego, na co wskazywała właśnie ta ofiara. Inną postacią jest Enoch. Enoch chodził z Bogiem. Takie mamy określenie i w 1 Mojżeszowej 5:24 jest powiedziane, że Enoch chodził z Bogiem, a potem zabrał go Bóg, aby nie oglądał śmierci. I w zasadzie mamy pełną informację na temat Enocha. Czyli nie stał nieruchomo, nie czekał, ale chodził z Bogiem. Co to znaczy chodzić z Bogiem? Możemy powiedzieć, że zaczynać dzień, kończyć dzień, w międzyczasie konsultować swoje sytuacje przed Bogiem. Co znaczy chodzić z Bogiem? Rabini to tłumaczą w ten sposób, że Henoch chodził w górę i dół, na zewnątrz i wewnątrz, tu i tam, ramię w ramię, rozmawiał z Bogiem, ustawicznie z Nim przebywając. Tak rabini to tłumaczą znaczenie chodzić z Bogiem. Nam też Biblia zalecza chodzić z Bogiem. Bo gdy przeczytamy List do Michała, 6 rozdział, 8 wiersz, to tam jest wyraźnie powiedziane. On ci oznajmi, człowieku, co jest dobrego, co Pan żąda od ciebie. Abyś jedynie czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim. A więc nie można chodzić z Bogiem, trzeba tu zaznaczyć, jeżeli wcześniej się do Niego nie powróci. A więc ten powrót do Boga jest jedyny możliwy przez pokutę. Bardzo dobrze oddaje to tekst Psalmu 51, wiersz 17. W niektórych Bibliach to jest wiersz 19. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Przejętym własnym stanem. Czyli człowiek, który rozumie swoją sytuację przed Bogiem. To jest to właśnie tłumaczenie w Biblii Zaręby, gdzie mówi przejęty własnym stanem. Inną postacią, o której byśmy wspomnieli, znamy to, jest Noe. Noe zbudował arkę. Bóg powiedział, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez to ziemia jest spustoszona. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory, powlecz wewnątrz i zewnątrz smołą. A więc Noe zrobił, wykonał to, co Bóg mu zalecił, aby wykonać. Co miał Noe w tym wypadku uczynić? A więc jedynie, żeby się uratować siebie i swoją rodzinę, mógł tylko zrobić, wybudować tą arkę, aby tak było. Noe miał takie zalecenie od Boga. Nie oglądał się na to, czy się z niego śmieją, czy się nie śmieją, czy mu przeszkadzają w tej budowie. On to robił, a Bóg go obserwował. A więc czy jest posłuszny, czy jest nieposłuszny? Abraham, wiemy o tym, że wyszedł z Ur Chaldejskiego. Bóg mu powiedział, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci pokażę. On opuścił Ur. Wyszedł, nie wiedział, dokąd idzie. W zasadzie był człowiekiem, który wiedział tylko, ufał Bogu. I kiedy Abraham przeszedł kilkadziesiąt lat tych doświadczeń różnych, tych perypetii, to na koniec prorok Nehemiasz mówi o nim coś takiego. Nehemiasza, 9 rozdział, 7 i 8 wiersz. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. Ale gdy stwierdziłeś, że jego serce jest ci wierne, zawarłeś z nim przymierze. Tutaj Bóg podsumowuje historię Abrahama, jak rzeczywiście, ile to trzeba było czasu, aby się przekonać, że Abraham jest Bogu wierny. Inną postacią jest Mojżesz. Mojżesz nie zgodził się być nazwany synem córki Faraona. Uciekł od Faraona z różnych powodów, ale trzeba było aż 40 lat, aby przeszedł tą przemianę, by Bóg zaproponował jemu, by mógł wyprowadzić naród izraelski z niewoli. Mojżesz otrzymał konkretne zadanie. Jak mówi druga Mojżeszowa 3:15, mówi tak. Powiedz synom Izraela, Pan, Bóg waszych ojców, Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To było jego zadanie. A później znamy te różne koleje wydarzeń, jak z nim się Bóg komunikował. Inną postacią znaną nam jest Eliasz. Eliasz walczył z kultem obcych bogów, z kultem Baala. Ile trzeba było wysiłku, ile trzeba było postawy właśnie stanowczej, aby przeciwstawić się królowi Achabowi i Jezabeli, gdyż oni rozpowszechnili kult bałwochwalczy i Bóg dopuścił do tego, aby Eliasz uczynił cud, aby w tym cudzie okazało się, czy Bóg jest prawdziwy, czy Baal jest prawdziwy. Inną postacią jest Jeremiasz. Zapowiadał zapowiada upadek państwa i niewolę Izraela. Jakie było to trudne, kiedy on ma swojemu narodowi powiedzieć, że trafią do niewoli, zostanie Jerozolima zburzona. Jeremiasz narażał się wszystkim w zasadzie. A więc po tej reformie Ezechiasza i Jozjasza z powrotem po kilkunastu latach powraca kult bałwochwalczy. I prorok musi to przedstawić narodowi. Nie była to miła decyzja i do wykonania czynność, jaką Bóg powierzył temu prorokowi. Bardziej zbliżoną postacią, o której częściej może się mówi, jest Jan Chrzciciel. Nawoływał do pokuty i przygotowywał naród na przyjęcie Mesjasza. A więc te słowa, które on przekazywał, Jan Chrzciciel, były niemiłe, przykre, przeszywały, można powiedzieć, do szpiku. Był bezkompromisowy. Przed królem, przed wieśniakiem, przed faryzeuszem mówił to, co miał powiedzieć. Przygotowywał na przyjęcie Mesjasza. Mogli go jedynie tolerować przez pół roku. Dłużej nie znieśli jego obecności. A więc temat trudny do przekazania, bo burzył dotychczasowy porządek, jaki posiadał naród izraelski w tym okresie, kiedy nasz Pan miał przyjść i przedstawić swoją misję. Inną postacią, dość taką ważną postacią, jest dla nas Hiob. Hiob okazał wierność Bogu w cierpieniu. A więc Bóg daje o nim świadectwo, że był mąż nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Chociaż w rozdziałach 29 i 31 mamy powiedziane, że trzymał się własnej sprawiedliwości, był człowiekiem sprawiedliwym we własnych oczach. I Hiob znalazł odpowiedź na przyczynę swoich nieszczęść. I kiedy znalazł odpowiedź na przyczynę swoich nieszczęść, dopiero wtedy, kiedy zniknęło sprzed oczu jego to, co zasłaniało mu Boga, mógł powiedzieć bardzo ciekawe słowa i często to jest powtarzane, chociaż ta księga jest bardzo długa, to jednak podsumowanie tej księgi w 42 rozdziale mówi wszystko. I mówi Hiob tak: wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. O rzeczach wzniosłych mówiłem, czyli wcześniej, w tych poprzednich rozdziałach. To zbyt cudowne, ja nie rozumiem. I tu jest bardzo ważne stwierdzenie Hioba. I to jest tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Dotąd znałem cię ze słyszenia. Teraz patrzę na ciebie własnymi oczyma. A więc te słowa w pewnym sensie są porażające, bo tyle musiał znieść, tyle musiał przejść, chociaż miał dobrą opinię, dobre świadectwo od Boga, to na koniec po tych doświadczeniach mógł powiedzieć: teraz patrzę na ciebie własnymi oczyma. Wyobraźmy sobie, jak my patrzymy na Boga. Czy my patrzymy na Boga własnymi oczami, czy patrzymy na to, co nam kiedyś powiedziano? A więc tak jak tu Hiob mówi w pierwszej części tego zdania. Dotąd znałem cię ze słyszenia. Czy my czasami nie słyszymy, nie znamy Boga ze słyszenia? Z przekazu, z wykładu, takiego jak na przykład i to, ten. A kiedy następuje ten proces, że patrzymy na Boga własnymi oczami? To jest bardzo ważna rzecz. Ci bohaterowie wiary, o których mówimy, oni nie byli krystaliczni zawsze. Oni mieli swoje potknięcia. Czy oni nie grzeszyli? Wszyscy powiemy, że grzeszyli, bo przecież chodzili od Adama. ich ojcem był Adam, tak samo jak i nasz. A co takiego było, że oni się odróżniali tak bardzo od innych ludzi? Co ich odróżniało? A więc jedyna droga ich, jaka prowadziła do Boga, to prowadziła przez skruszone serce. Skruszone serce, skore do pokuty. To, co czytaliśmy w psalmie 51, wierszu 17, po 9, i czasami 19 jest w niektórych Bibliach, że mówi przejętym własnym stanem, czyli takim człowiekiem Bóg nigdy nie pogardzi. A więc człowiek rozumiejący swoją sytuację przed Bogiem. I to jest w zasadzie esencja pokuty. A więc ktoś, jeżeli jest skłonny do pokuty, do skruchy, Bóg może na chwilę nawet zmienić prawa natury, aby człowiek mógł do niego powrócić. Może wydaje nam się to dziwne, ale przypomnijmy sobie sytuację z Jonaszem. W pierwszym rozdziale, jak jest opisane, Jonasz poszedł spać na dół, nie usłuchał kapitana, nie usłuchał marynarzy, aby się modlił do swojego Boga, żeby się uratować, bo to była straszna burza. W drugim rozdziale z kolei Jonasz, kiedy go wyrzucili za burtę, Jonasz zaczął się modlić w sytuacji bez wyjścia, kiedy był wewnątrz ryby, tej wielkiej, którą Bóg przysłał. Dopiero wtedy się ocknął i zaczął prosić i modlić do Boga. Bóg go wysłuchał, prawda? A inne teksty, które potwierdzają. 2 Piotra, 3 rozdział, 9 wiersz mówi. Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy myślą, że zwleka, lecz nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy pokutowali. A bardzo ważny tekst, Ewangelii Jana 3,16. Często jest powtarzany, często mamy takie ozdobne litery w domach powieszone na takich obrazach. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Co jest łatwiej wykonać? Zesłać rybę, aby skłoniła człowieka do modlenia się, do refleksji, czy zesłać swojego Syna, aby odkupił całą ludzkość? Co było dla Boga łatwiejsze? A więc Bóg jest w stanie wiele uczynić dla nas, jeżeli będziemy chcieli powrócić do Niego. Gdyż ziemia nie jest, czy człowiek nie jest dla ziemi, ale ziemia jest dla człowieka, tak jak mówi Biblia. Używamy takiego określenia wierzyć w Boga czy wierzyć Bogu. Co jest poprawną stwierdzeniem? Często używamy wierzyć w Boga i myślimy, że to jest właściwe. I tak często najwięcej ludzi to używa określenie. A apostoł Jakub w 2 rozdziale, 19 wierszy mówi: ty wierzysz, że jest Bóg? Jeden? To dobrze. Demoni też wiedzą o tym i wierzą w to, że jest Bóg. A więc chyba nie o to chodzi, żeby wierzyć w istnienie, że Bóg istnieje. Gdy wypowiadamy, czy ktoś wypowiada słowo wierzyć w Boga, co rozumiemy przez to i co się rozumie przez to? Że Bóg istnieje, że Bóg jest. Ale czy to jest wiara biblijna? W tamtym okresie starożytnym, o którym mówimy, tych bohaterów wiary, ludzie nie wątpili w istnienie Boga. Problem raczej był z dochowaniem wierności Bogu, zaufania. A więc w Biblii nie ma ludzi wierzących w Boga. Oni nie wierzyli w Boga, oni wierzyli Bogu, oni ufali Bogu. A często takie slogany, jak my używamy, nie zastanawiając się nad tym, w ogóle wypaczane są pewne pojęcia. Jest wiele tekstów, które to potwierdzają, jak traktowali ludzie z tego okresu bohaterów Boga. I Psalm 28:7-8 mówi tak: Pan jest moc moja i tarcza moja. 59:10. Siło moja, Ty Boże, moją twierdzą jesteś. Którzy ufają w Panu, są jak góra Syjon. I 89:3. Twoja łaska na wieki ugruntowana w niebiesiech. Ugruntowałeś Twoją wierność. To są określenia, które pokazują, jak ludzie traktowali Boga w tym okresie. To poczucie zaufania, jakie wykazywali ci bohaterowie, płynęło z przeświadczenia, że Bóg jest wierny, że to, co powie, nie skłamie. Jak powiedział, zawarł przysięgę, zawarł przymierze, to i dochowa tej przysięgi. A więc wiara jest zaufaniem, jest odpowiedzią wierności Boga na wierność ludzi, a więc przysięgi na przysięgę. I te dwa określenia, któreśmy używali, hebrajskie, z których powstaje właśnie to, co my dzisiaj mówimy o wierze, a więc człowiek tak samo się odnosi do Boga, jak i odnosi się do człowieka. I my jesteśmy do tego namawiani, żebyśmy patrzyli na Boga, ponieważ Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 48 wierszu czytamy: Bądźcie wy tedy doskonale, jako i Ojciec wasz w niebiesiech doskonały jest. Człowiek, patrząc na Boga, mógł się czegoś uczyć. A więc śledząc uważnie psalmy, dochodzimy do zaskakującego wniosku, że nigdy nie ma w psalmie samej mowy tylko o Bogu albo samej mowy tylko o człowieku. Ale od Księgi Rodzaju do Objawienia myślą przewodnią jest przymierze Boga z człowiekiem, wzajemna relacja, punkt wzajemnej wierności, partnerstwo i posłuszeństwo temu przymierzu. A więc Bóg i człowiek, jednym słowem, są skazani na siebie. Bóg zawsze w Biblii jest dla człowieka. Ludzie byli tego świadomi, dokładnie rozumieli, grzeszyli, ale kiedy już tak daleko poszli w tym grzechu, wiedzieli, już nie mieli wyjścia innego, wiedzieli, gdzie się mają w razie czego zwrócić do Boga. I tak rzeczywiście wracali, aby odmienić swój los. Można powiedzieć, że to, co obserwujemy dzisiaj, widzimy, że świat oszalał. Chce funkcjonować bez Boga, chce być samowystarczalny. Wszystko ma zależeć od człowieka. Bóg do niczego nie jest potrzebny. Zobaczymy, jak daleko to potrwa. Ci bohaterowie, czy w ogóle te osoby ze Starego Testamentu, wierzyli Bogu nie dla nagrody. I to zastanawiające jest w psalmach, czy w innych tekstach, że oni wierzyli Bogu dlatego, że był ich Bogiem. A nie to, że nagradzał po śmierci. Chociaż są pewne wzmianki o tym, że to nie będzie na wieki przebywanie w tym grobie. Nie będzie to na stałe, że nie kończy się z chwilą śmierci wszystko dla człowieka. Oni o tym wiedzieli, ale w zasadzie można powiedzieć, że ten przejaw wiary, jaki oni prezentowali w całym Starym Testamencie, odnosił się do życia doczesnego. I Pismo pokazuje, że ludzie wierzyli Bogu dlatego, że On był ich Bogiem, a nie dlatego, że nagradzał po śmierci. Dobrze jest też pamiętać taką rzecz, a mianowicie, że zdarza nam się traktować wiarę jako bilet na drogę do Królestwa. Motywujemy się do sprawiedliwego postępowania z jakiego powodu? Dlaczego postępujemy sprawiedliwie? Czy dlatego, że boimy się kary? Czy dlatego, że zostanie nam to wykazane? Czy dlatego, że miłujemy sprawiedliwość? A więc z umiłowania sprawiedliwości, czy raczej dlatego, żeby dostać się do królestwa? To nie jest takie mało istotne, mało ważne. To jest bardzo ważna sprawa. Z jakiego powodu motywujemy się do sprawiedliwego postępowania? Drodzy braterstwo, wiara, jak widzicie, bardzo ma złożony charakter. Wiara biblijna. Zastanówmy się teraz nad tym, jak dochodzi do dobrych relacji człowieka z Bogiem. Bo człowiek odrzucony od łaski, grzeszny, jak znajdzie Boga? Przecież Bóg jest niewidoczny. Czy potrafi nawiązać człowiek dobrą relację z Bogiem? Jakie symptomy wskazują na to, że Bóg zaczyna patrzeć przychylnym okiem na kogokolwiek? Otóż w Starym Testamencie, jak zauważyliście, wiara ma charakter dialogu. W tym dialogu występuje z jednej strony człowiek, z drugiej strony Bóg. Bóg daje się człowiekowi poznać przez różne swoje czyny, dzieła, które sprawia, przez swoją moc, potęgę, bo taką posiada, który działa w różnych sytuacjach. A ludzie, obserwując tą sytuację, mogą ocenić, czy być posłusznym Bogu, czy nie. I to jest ten dialog. A więc droga człowieka do Boga zawsze się rozpoczyna z inicjatywy Boga. Ale to nie znaczy, że człowiek ze swojej strony nie musi nic zrobić. Nie powinien przerwać tego, co dotychczas czyni. Jest coś takiego jak bardzo ważny temat, a mianowicie, co poprzedza biblijną wiarę. A więc nie pokuta, ale coś poprzedza biblijną wiarę. To, co poprzedzało Abrahama, u Abrahama, u Noego, u innych postaci, o którychśmy mówili. Kiedy Adam zgrzeszył, czy zastanawia się nad tym, co zrobił? Być może, że się zastanawiał, bo zaczął się kryć, zaczął sobie odzienie robić z liści. Ale ktoś zaczął go pierwszy, odezwał się do niego. Bóg powiedział: Adamie, gdzie jesteś? To samo Bóg uczynił w stosunku do Kaina. Mówi: czemu się gniewasz? Gdzie jest brat twój Abel? Bóg nie zmienił metody postępowania. Chociaż jest to inaczej opisane w Biblii, to jednak w Objawieniu w 3 rozdziale 20 wierszu mamy powiedziane, że oto stoję u drzwi i kołaczę, tak? A z drugiej strony człowiek musi też coś uczynić, aby otworzyć te drzwi. Ale to jest taki inny temat, tylko na marginesie. Jest taka dość istotna rzecz w tym poznaniu Boga. Biblia nie umieszcza tego poznania Boga na płaszczyźnie teoretycznej wiedzy, lecz w kontekście życia codziennego. Poznać Boga to znaczy doświadczyć. Tak jak doświadczamy w życiu cierpienia, grzechu, wojny, pokoju, dobra, zła, tak jak zdobywamy jakiś zawód, pierwsza jest teoria, a później jest praktyka. Jeżeli my dzisiaj cośkolwiek wiemy o Bogu, to dlatego, że dał się nam poznać. Dał się nam poznać przez świat, który stworzył. To przeważnie wszyscy widzą. Ale jakie wyciągają wnioski? Tak jak mówi Psalm, 19, 2, 3 wiersz. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament. Dzień dniowi o tym opowiada i noc nocy podaje wieść. Dał się też Bóg poznać przez wyraźne objawienie się w dziejach narodów i ludzi. Mamy w przypadku narodu izraelskiego. W II Mojżeszowej, 3 rozdziale, wiersza 14, 15 oraz 6, 3 możemy zauważyć, co Bóg mówi. Jestem, który jestem. Ja ukazałem się Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmogący. A więc tutaj zaznaczył Bóg, że Bóg jest Bogiem konkretnych ludzi, którzy spotkali go w swoim życiu. Abraham, Izaak, Jakub i wiele innych osób z tego okresu. Bardzo dobrze oddaje to tekst Izajasza, 43 rozdział, 10 wiersz, który mówi: Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, których wybrałem, i tu jest, abyście poznali mnie, wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. W tym dialogu, o którymśmy mówili, Bóg-człowiek, Bóg, ten dialog ma charakter doświadczenia osobowego i bezpośredniego działania Boga w życiu człowieka. Poznać Boga to znaleźć się w zasięgu Jego działania, doświadczyć, zrozumieć Go, podporządkować Jemu swoje życie. To znaczy poznać Boga. I wspomniałem na początku, że dla człowieka Biblii, dla Hebrajczyka, liczyło się spotkanie z Bogiem, poznanie Boga, zrozumienie Go i odpowiednia postawa względem prawa, czy inaczej względem moralności, względem tego prawa, jakie podał człowiekowi. I człowiek ma wyciągać tylko wnioski z własnego życia, a później korygować swoje myślenie, korygować postępowanie i dostosowywać się do Słowa Bożego. Człowiek przybliża się do Boga nie przez rozumowanie, ale przez doświadczenie. Nie przez filozoficzne rozważania, ale przez wyciąganie wniosków z różnych swoich wydarzeń. To jest sposób na przybliżenie się do Boga. Ale, jak wiemy o tym, trudność w poznaniu Boga jest bardzo poważna. Mówiąc o Bogu, wyobrażamy sobie, że dużo o Nim wiemy, bo dużo mówimy, dużo słyszymy, dużo dyskutujemy. Ale ciekawa rzecz jest, że wśród Żydów Bóg nigdy nie był przedmiotem analizy. On był obiektem czci i chwały. Żydzi zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie wniknąć w to, jak Bóg myśli, jak Bóg postępuje. Gdy studiowali pisma, bo nie zawsze studiowali, wiadomo, że odpadali, później wracali do Boga, ale gdy już studiowali pisma, to szukali odpowiedzi, jak Go czcić, jak Go chwalić i jak Mu służyć. Bóg nigdy nie był wśród rabinów, aby próbowali oni wyjaśniać Boga. To był sens studiowania Słowa, aby czcić Boga, chwalić Go i Mu służyć. Izajasz w 55 rozdziale, 9 wierszu mówi tak: Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad drogami waszymi, a myśli moje nad myślami waszymi. Człowiek ma jednak problem z poznaniem Boga, ale i ze zrozumieniem Jego słowa. W obecnych czasach obserwuje się dziwną taką tendencję wśród wielu grup i osób, że więcej ludzie mówią o sobie, o różnych innych rzeczach, a mniej o Bogu. Trudność, drodzy braterstwo, z poznaniem Boga może mieć również podłoże moralne. Okazuje się, że ludzie źle żyjący zaczynają mieć wątpliwości co do Boga, Jego prawa, okazuje mu brak zaufania, chwieją się w wierze, w zrozumieniu. I posłużymy się takim przykładem. Wyobraźmy sobie te okna, one są czyste, prawda, bo nam ładnie wymyli je. Moralność, sprawiedliwe postępowanie może działać jak szyba w oknie. Im brudniejsza szyba, tym bardziej nam zasłania widok na zewnątrz. I odwrotnie. I tu jest właśnie ten problem. Patrząc na różne rzeczy, widzimy, że bardzo dużo poświęcamy czasu na czytanie Biblii, analizowanie, studiowanie Słowa Bożego, a zdarzają się bardzo poważne konflikty wśród nas. Patrzymy na to samo zdarzenie, na tą samą osobę, na tego samego Boga, na to samo Jego prawo, przez szybę. A każdy z nas ma tą szybę inaczej zabrudzoną. Przez własny grzech. A potem mówi, ja to rozumiem w ten sposób. A inny powie, a ja to rozumiem w ten sposób. Każdy rozumie inaczej, bo ma inaczej zabrudzoną tą szybę przez grzech. My jesteśmy wszyscy ułomni. Tak jak byli bohaterowie wiary, tak i my. Grzeszymy. Ale nie róbmy tego świadomie, bo nigdy nie poznamy Boga. Inaczej, nigdy Bóg nam nie da się poznać, jeżeli będziemy to robić świadomie. Postawa moralna pomaga w wierze. Brud moralny zasłania Boga. Grzesząc, wszyscy okazujemy się Bogu niewierni. A więc widzimy, że patrząc na wiarę, jak ona powstaje, jak powinno się formułować definicję biblijnej wiary, widać tym wszystkim troskę Boga o dobro człowieka. Historia grzechu pokazuje, że Bóg sprawiedliwie sądzi, ale i czeka na to, aby człowiek do Niego powrócił. Proroctwo Izajasza, 40 rozdział, 31 wiersz mówi tak. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu. Prą naprzód i nie są zmęczeni. Drodzy braterstwo, czy my możemy powiedzieć tak jak za Hiobem? Kto przeszedł na tyle w swoim życiu, aby mógł powiedzieć, dotąd znałem Cię ze słyszenia, teraz patrzę na Ciebie własnymi oczyma. Czy przeszliśmy ten etap w swoim życiu chrześcijańskim? I jest pytanie inne. Czy powinniśmy dążyć do tego, aby patrzeć na Boga własnymi oczyma? A nie patrzeć oczami innych osób. A więc wyciąganie wniosku z własnego życia. To przed nami stoi. I widzimy, drodzy braterstwo, czym jest biblijna wiara na podstawie tych postaci ze Starego Testamentu. Nie jest to tylko słowo wiara, ale jak żeśmy zauważyli, że tam trzeba było poznać Boga, zrozumieć Boga, podporządkować się Bogu, i właściwie postępować. To jest biblijna wiara. Później w Nowym Testamencie również jest to podkreślane. Jakub to szczególnie podkreśla, gdzie mówi o wierze, o uczynkach, gdzie wiara z uczynku się stała doskonałą. A więc widzimy, że cały czas w Biblii jest cały czas ten sam schemat, który Bóg zastosował dla człowieka. I w Nowym Testamencie również. Nie zapominajmy o tym, życzę błogosławieństwa Bożego, jaki sam pragnę, dziękuję.